Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy, że z nieba, to nam zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj, w pierwszym dniu rekolekcji, przypomnieliśmy sobie prawdę, że człowiek jest grzesznikiem i że musi tę prawdę przyjąć za swoją, w przeciwnym bowiem razie nie będzie widział potrzeby przyjęcia Jezusa, Zbawiciela. Natomiast człowiek dochodzi do coraz głębszego poznania siebie, swojej grzeszności, swojej duchowej nędzy poprzez tworzenie komunii z Bogiem. Jedynie bowiem w Bożym świetle może poznawać swe głębokie duchowe przestrzenie, swoje rany zadane przez grzech. W dzisiejszej katechezie rekolekcyjnej zajmiemy się tematem modlitwy. Modlitwy, o której bardzo dużo napisano, a jeszcze więcej powiedziano. Zasadniczo jednak zawsze pozostaje kwestia, czy w moim życiu jest ona podejmowana, praktykowana. Codzienne praktykowanie modlitwy to dla nas kwestia pierwszoplanowa, gdyż modląc się, uczymy się modlitwy. Modląc się, zdobywamy doświadczenie, poznajemy siebie, swój brak wytrwałości, trudności z rozproszeniami, oschłościami. Modląc się, ścieramy się z rozmaitymi pokusami. Święty San Giovanni Rotondo w liście do Rafaeliny Czeraze pisze: jestem pocieszony, kiedy słyszę, że burze się wzmagają, ponieważ jest to znak, że umacnia się w was Królestwo Boże. Radujcie się przeto i nie traćcie odwagi. Pokusy i burze, które zebrały się nad waszą głową, są niewątpliwie znakami Bożego upodobania. A im silniejsze nieprzyjaciel będzie wzmagał ataki przeciw wam, z tym większą ufnością należy spoczywać na piersi boskiego oblubieńca, który nigdy nie pozwoli was pokonać. Kiedy 24 lata temu wchodziliśmy w nowe stulecie, szerzej nowe tysiąclecie, otrzymaliśmy od papieża Jana Pawła II swoisty program, który ma prowadzić Kościół w nowe tysiąclecie, w przyszłość. Święty papież zawarł ten program w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte. Co tam znajdujemy? Czytamy: chrześcijaństwo winno wyróżniać się przede wszystkim sztuką modlitwy. A modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako, przyswajając sobie tę sztukę od samego boskiego mistrza, jak pierwsi uczniowie: Panie, naucz nas się modlić. Na temat modlitwy może nam powiedzieć wiele wielka tradycja mistyczna Kościoła, zarówno wschodniego, jak i zachodniego. Ukazuje ona, że modlitwa może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości i doprowadzić do tego, że człowiek zostanie całkowicie owładnięty przez boskiego umiłowanego, że będzie wrażliwy na wszelkie poruszenia ducha i z dziecięcą ufnością zawierzy się sercu Ojca. Kiedy zagłębimy się w treść tego listu, zobaczymy, że Ojciec Święty nie podaje jakichś nowych recept, nowych pomysłów na życie Kościoła, ale odsyła nas do korzeni, do tego, z czego Kościół wyrasta. A z czego wyrasta Kościół? Kto jest jego twórcą i prawodawcą? To sam Chrystus, który nie tylko Kościół zakłada, ale składa swoje życie dla zbawienia wszystkich, którzy uwierzą i przyjmą Zbawiciela. Krzewem winnym, życiodajnym Kościoła jest więc Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, a my wszyscy jesteśmy gałązkami zaszczepionymi na tym krzewie i musimy się serdecznie i z oddaniem powierzać temu mistycznemu krzewowi, bo tylko wtedy, gdy będą w nas przepływać jego życiodajne soki, będziemy mieli prawdziwe życie. Zobaczmy, w jak wymowny sposób tę rzeczywistość maluje prorok Jeremiasz. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Wejdźmy teraz do szkoły modlitwy. Znajdziemy tu liczne narzędzia, którymi będziemy się posługiwać w naszej drodze do Boga. Tych narzędzi jest całe mnóstwo. I nie każde z nich będzie wykorzystane przez wszystkich, którzy w tej szkole się uczą. Jakie to mogą być narzędzia? Pierwszym bezwarunkowym narzędziem musi być skonstruowanie planu naszej codziennej modlitwy. Ten plan będzie nas trzymał w pewnych ryzach, będzie nam pomagał, zwłaszcza wtedy, gdy będziemy zaczynać odczuwać zniechęcenie, gdy będzie nas coś wybijało z postanowień zapisanych w tymże planie. Nawiasem mówiąc, zniechęcenia, pokusy i różne przykre doświadczenia są na drodze modlitwy czymś bardzo normalnym, zwyczajnym. Powyżej usłyszeliśmy, co ojciec Pio mówi do swej córki duchowej na ten temat, na temat trudności, pokus i różnych burz. Zobaczmy, jak wspomniany plan modlitwy możemy skonstruować. Najpierw warto pomodlić się nieco o pomoc Ducha Świętego. Następnie bierzemy do ręki papier i długopis. Zaczynamy od rozrysowania naszych codziennych obowiązków wynikających z powinności rodzinnych, społecznych. Rano wstaję do pracy na przykład o godzinie 5:30. Ale mam się krótko pomodlić, więc muszę zapisać pobudka o 5:20. Jadąc tramwajem, mogę pomodlić się na przykład jakimś aktem strzelistym. Akty strzeliste mają to do siebie, że są bardzo krótkie. Jezu, oddaję się Tobie. Jezu, niech będzie uwielbione Twoje najświętsze imię. Akty strzeliste możemy znaleźć w różnych modlitewnikach, w internecie, a także możemy je tworzyć sami. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy takim króciutkim aktem pomodlili się także podczas naszej pracy. Są ludzie, którzy idąc do pracy wstępują na krótką modlitwę do kościoła. Oczywiście pod warunkiem, że mogą sobie na to pozwolić. W jednej z parafii powiedziała mi pewna kobieta, że jadąc z pracy swoim samochodem, wstępuje do kaplicy adoracji na krótką modlitwę. Tutaj musimy uruchomić naszą pomysłowość, bo każdy znajduje się w różnych warunkach codzienności. W naszym planie modlitwy możemy zapisać jakiś czas na modlitwę po powrocie z pracy czy wieczorem. Modlitwą, która prowadzi nas do świętości, jest różaniec święty. Nie bez znaczenia jest to, że należymy do parafii Matki Bożej Różańcowej. To swoista podpowiedź Boga i Maryi, byśmy kultywowali modlitwę różańcową. Drugim narzędziem w szkole modlitwy może być lektura Słowa Bożego, które daje nam światło i które umacnia nas w Bogu. Dobrą metodą jest przyswajanie sobie na pamięć krótkich zdań z Ewangelii, które później możemy wykorzystać przy różnych okazjach. Dla przykładu, kiedy ogarnia nas zniechęcenie, wewnętrzne zamieszanie, możemy przywołać słowa Jezusa: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dalej, kiedy słyszymy o narastającym kryzysie Kościoła, co niewątpliwie dzieje się na naszych oczach, i co nas boli i niepokoi, możemy przywołać na pamięć słowa Jezusa, że bramy piekielne Kościoła nie zwyciężą. A gdy ogarnia nas pokusa pogoni za dobrami tego świata, możemy krótko pomodlić się słowami Jezusa: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Kiedy myślimy, że zbyt trudne są doświadczenia, jakie nas spotykają, możemy im odpowiedzieć: jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Jeszcze na temat lektury Pisma Świętego. Jest u ojców w pustyni takie opowiadanie, że do celi pewnego mnicha zagląda zły duch i widzi mnicha ulegającego lenistwu, po czym wchodzi do wnętrza celi i ogarnia myśli i uczucia mnicha swoimi ciemnościami i dręczeniami. Następnie zagląda do celi innego mnicha i widzi, że ten czyta Boże Słowo i rozważa wskazówki ojców. Demon, widząc to, ucieka w popłochu. Kiedy widzi, że osoba czyta Boże Słowo, rozważa je, demon ucieka w popłochu. Wiemy oczywiście, że ojcowie pustyni nie dysponowali, tak jak my, egzemplarzami Pisma Świętego, ale na małych papirusach mieli zapisane rozmaite zdania z Bożego Słowa. Mieli także zapisane różne wskazówki innych, starszych zwłaszcza, ojców, którzy uczyli ich, w jaki sposób przeżywać tę swoją samotnie na pustyni. Nieocenionym narzędziem jest duchowa lektura, czyli tak zwane czytanie duchowe. Tutaj może warto wyjaśnić, że wielu autorów dzieli czytanie duchowe na czytanie Bożego Słowa i drugie na czytanie lektury duchowej jakiejś książki. A niektórzy autorzy mówią o oddzielnych kwestiach, że czym innym jest czytanie Słowa Bożego, czytanie, a czytanie czym innym czytanie duchowe. Czytanie duchowe było zalecane przez wielu mistrzów duchowości we wszystkich epokach historii Kościoła. Jednym z łatwiejszych bloków duchowych czytań są żywoty świętych. Dalej może być klasyczne dziełko o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. Bardzo dobrą lekturą jest dzienniczek siostry Faustyny. Nieocenione treści na temat rozwoju modlitwy znajdziemy w pismach świętej Teresy z Awila. I choć jest to lektura trudniejsza, możemy po nią sięgnąć. Nie chodzi o to, abyśmy zaraz wszystko rozumieli. Mistycy mają to do siebie, że nawet jedno zdanie może być dla nas jakimś odkryciem. Jedno zdanie może stać się pokarmem dla naszej duszy. A jeśli jesteśmy wierni duchowej lekturze, przynosi ona święte owoce. Nie tylko pogłębia naszą wiedzę, ale uzyskujemy też nowe światła dla naszego duchowego rozwoju. Duchowa lektura pobudza naszego ducha, często staje się źródłem nowych pomysłów na modlitwę i duchowe życie. Post to kolejne już czwarte narzędzie w szkole modlitwy. Bez postu, bez umartwienia nasza modlitwa nie będzie się rozwijać. Co przez to rozumiemy? Post kojarzy się nam z powściągliwością od pokarmów mięsnych. I tak jest. Ale post i umartwienie to jeszcze inny ważny wymiar dla naszego duchowego życia. to umiarkowanie w korzystaniu z tego, co oferuje nam doczesność. Ileż to razy oskarżaliśmy siebie z tego, że bardzo dużo czasu poświęcamy na media, rozrywkę, na realizację naszych zainteresowań i pasji i przeważnie idzie za tym brak czasu na modlitwę. Jedną z najważniejszych zasad w budowaniu duchowego życia jest zasada złotego środka. Polega ona na tym, że dajemy tyle czasu na rzeczy doczesne, aby one nie zdominowały naszego dnia, ale też nie dajemy takiej ilości czasu na modlitwę, abyśmy przez to zaniedbali obowiązki codzienności. Świadome wytyczanie sobie pewnych granic jest bardzo ważnym wymiarem duchowego postu i źródłem porządkowania siebie. Stąd właśnie potrzeba nam planu, abyśmy to zalecenie złotego środka mogli wprowadzać w życie, musimy mieć plan. Bo jeśli wchodzimy bez planu w dzień, to zaczynamy się krzątać, błąkać, to tu, to tam. Zaczynamy poddawać się różnym emocjom, które targają nami. I wtedy rodzi się bałagan. Bałagan wewnętrzny. Plan umożliwia nam trzymanie się w pewnych ryzach. Ale oczywiście ten plan, zanim człowiek dojdzie do jakiejś głębszej umiejętności korzystania z tego planu, to musi się nazmagać ze sobą. Musi ten plan stokrotnie poprzerabiać, dostosować do jakichś nowych rzeczywistości. Wielką pomocą jest piąte narzędzie. Wielką pomocą chociażby w tym planie. Rachunek sumienia. Poprzez rachunek sumienia poznajemy siebie. Poznajemy w nas brak wytrwałości, poznajemy nasze lenistwo, poznajemy, jak radzimy sobie z porządkowaniem swojego wnętrza, a nade wszystko przyglądamy się naszej relacji do Boga i do bliźniego. Za wszelkie zło musimy Boga przepraszać. W rachunku sumienia widzimy też to, co dobrego uczyniliśmy. I za to musimy Bogu dziękować. Ale musimy być też uważni na podstępną pokusę przypisywania sobie dobra. W literaturze duchowej bardzo często natrafiamy na przestrogę, by nie ufać sobie, ale całą ufność składać w Bogu. To tyle ze szkoły modlitwy. Podkreślmy jeszcze raz, że abyśmy w modlitwie się rozwijali, potrzebujemy ze strony Boga pomocy w postaci łaski, a z naszej strony wytrwałości i systematyczności, o które zresztą też musimy prosić. Ucząc się systematycznej, regularnej modlitwy, zobaczymy z biegiem czasu rodzący się w naszej codzienności porządek. Nasze życie porządkuje nie kto inny jak sam Bóg. Święty Augustyn powie, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. Wszelkie narzędzia ze szkoły modlitwy nie są jednak celem samym w sobie. Ich celem jest zjednoczenie z Bogiem na drodze świętości. I temu tematowi świętości życia przyjrzymy się w dniu jutrzejszym. Na zakończenie modlitwa do Matki Bożej Różańcowej z sanktuarium w podkrakowskich Dziekanowicach. Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami bożymi. W świetle świętych tajemnic różańcowych ukazuj mi, Matko, powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez tajemnice różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim. Tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi. Amen. Zanieśmy teraz.